dosłownie 6 minut po godzinie 17. Czas i pora, by startować na antenie Polskiego Radia Poznań z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Mariusz Siuda i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 20. Pierwsza część naszego spotkania ze sportem i muzyką do godziny 18. To przede wszystkim sprawy olimpijskie. Mówić będziemy o spotkaniu rodziny olimpijskiej, podczas którego żegnano m.in. znane także z występów w Wielkopolsce i reprezentujących wielkopolskie kluby zapaśniczki Moniki Michalik i niegdysiejszej wioślarki z Poznania Natalii Madaj-Smolińskiej, związanej zresztą z naszym miastem. Później porozmawiamy także o olimpijskich szansach na Igrzyska Tokio 2020 ze znakomitym Kanadyjkarzem, wicemistrzem świata Tomaszem Kaczorem. Będziemy rozmawiać także z wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tadeuszem Osikiem i świetną młodziarką Joanną Fiodorow. Będzie także o taekwondo w rozmowie z Aleksandrą Kowalczuk. Będziemy Państwa również zapraszać na zbliżające się kręglarskie Mistrzostwa Świata do Tarnowa Podgórnego. Między 18 a 19 jak zwykle przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, czyli przede wszystkim w tym tygodniu koszykówka, piłka ręczna, siatkówka i halowy hokej, a także futsal. Będziemy na zawodach Pucharu Europy Kadetek we Florecie na poznańskim Morasku. Przyjrzymy się wiosłowaniu na ergometrach dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A po 19 zapraszamy entuzjastów piłki nożnej w zawodowym wydaniu, bo będzie o poznańskim Lechu i o poznańskiej Warcie. Także entuzjastów Speedwaya, bo porozmawiamy sobie o sporcie żużlowym w stolicy Wielkopolskiej, a także w Rawiczu. No i będziemy także mówić o imprezach, które się zbliżają, między innymi o poznańskim półmaratonie. W kalendarzu mamy niedzielę, 12 dzień stycznia. Najważniejsze informacje tej niedzieli teraz w skrócie.
Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych rozgrywa swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy w Göteborgu. Od 16 biało-czerwoni grają ze Szwajcarią i mniej więcej w połowie drugiej połowy przegrywają 16-19. Przypomnę, że w pierwszym meczu Polacy przegrali 3 bramkami ze Słowenią. Siatkarki Niemiec i Turcji zagrają o awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Finał turnieju w Apeldoorn o 17:30. Przypomnę, że w półfinale Turcja z Polkami wczoraj wygrała 3-2. Tymczasem dobiegają końca olimpijskie kwalifikacje siatkarzy. Z Azji awansował Iran, pokonując Chiny 3-0 w turnieju w Chinach. Dzisiaj w nocy finały w obu Amerykach. Przypomnę, że Polacy awans do Tokio wywalczyli latem. Aleksandra Zamachowska triumfowała w zawodach Pucharu Świata w Szpadzie. W finale turnieju w Hawanie Polka wygrała z Rumunką Anną Marią Popescu 15-8. Trzecią pozycję wywalczyła inna z naszych reprezentantek, Renata Knapik-Miazga. Wcześniej obie nasze szpadzistki spotkały się w półfinale. Rozpoczął się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Val di Fiemme. W dzisiejszych kwalifikacjach najlepiej z biało-czerwonych spisał się Dawid Kubacki, który zajął 4. miejsce. W Dreźnie Szwedki i Francuzi triumfowali w sprintach drużynowych stylem dowolnym, zaliczanych do Pucharu Świata w biegach. Polki Monika Skinder i Izabela Marcisz odpadły w półfinale i zajęły 16. miejsce. Polacy Mateusz Haratyk i Maciej Starenga bez sukcesu nie przebrnęli półfinału i zostali sklasyfikowani na 22. miejscu. Francuz Martin Fourcade wygrał bieg na 15 km biatlonowego Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Wśród pań na 12,5 km triumfowała Finka Kajsa Makarainen. 14. była Monika Hojnicz-Starenga, 19. Kamila Żuk. W męskim biegu panowie nie startowali. Reprezentant gospodarzy Daniel Jule wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Adelboden. Drugie miejsce zajął Norwek Henrik Kristoffersen, który jest liderem Pucharu Świata, a Włoszka Federica Brignone wygrała kombinację kobiet w austriackim Altenmark Sauchensee. Tenisiści z Serbii triumfowali w drużynowym turnieju ATP Cup w rozegranym w Sydney w finale. Serbowie pokonali Hiszpanów 2-1. Rafał Sonik zajął 4. miejsce w kategorii quadów na 7. etapie rajdu Dakar. Triumfował Francuz Simon Witse. Kamil Wiśniewski był 10. A etapu nie ukończył Arkadiusz Lindner. Liderem klasyfikacji generalnej jest Chilejczyk Ignacio Casale. Wśród aut UTV na najniższym stopniu podium stanął dziś Aaron Domżała. Z kolei Jakub Przygoński zajął 8. miejsce w kategorii aut terenowych. Triumfował Hiszpan Carlos Sainz, lider rajdu. Rywalizacja na 7. etapie została przyćmiona przez tragedię z udziałem Paulo Gonsalvesa, portugalski motocyklista. Drugi zawodnik Dakaru sprzed 5 lat poniósł śmierć w wypadku na 276. kilometrze odcinka specjalnego. Reprezentacja Polski kobiet w halowym hokeju przegrała wrogowie z RPA 1-3 w 5. meczu kontrolnym tych drużyn, a piłkarze wodni Box Logistics Water Polo Poznań zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 23, pokonując w decydującym meczu EOSTU w Łódź. 16:10.
11 minut po godzinie 17:00. Wspominał Grzegorz przed momentem o meczu Polski ze Szwajcarią. 44 minuta tego meczu i prowadzenie Szwajcarów 3-bramkowe, 20-17. No są naprawdę momenty bardzo złej gry biało-czerwonych. Była taka sytuacja kilkadziesiąt sekund temu, po której gola dla drużyny szwajcarskiej zdobył bramkarz tej reprezentacji, bo Polacy piłkę pod kołem zgubili. 11 minut, jak mówiłem, po 17:00. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Teraz muzycznie przez 3,5 minuty, a później już zajmiemy się olimpijskimi sprawami. Minuty po godzinie 17:00, audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Zgodnie z zapisą teraz o olimpizmie będzie wczoraj na terenach sal konferencyjnych Expo 21 w Warszawie. Odbyło się noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej. Była okazja m.in. do pożegnania kończących wyczynowe uprawianie sportu znakomitych sportsmenek, również z Wielkopolski, zapaśniczki Moniki Michalik i wioślarki Natalii Madaj-Smolińskiej. Całe zresztą spotkanie bardzo interesujące z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy poprowadził redaktor Henryk Urbaś, rzecznik PKOL-u.
Proszę Państwa, za nami rok 2019. Dla PKOL-u szczególny, bo w przypadku jubileusz stulecia Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Prezydent Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu.
Nasi wspaniali mistrzowie różnych dyscyplin sportu, nasi wspaniali medaliści olimpijscy, olimpijczycy, drodzy przyjaciele, droga rodzina olimpijska. Muszę powiedzieć, że jest to zawsze dla mnie wielkie przeżycie móc Państwa spotkać, tych, którzy byli i którzy są naszymi, moimi bohaterami obserwowanymi w telewizji, za których trzymaliśmy kciuki, którzy wyciskali łzy z naszych oczu, zwłaszcza wtedy, kiedy dzięki ich niezwykłej pracy, dzięki ich błyskotliwym, wspaniałym występom mogliśmy na światowych arenach słyszeć i możemy słyszeć Mazurka Dąbrowskiego i patrzeć jak na najwyższy maszt wciągana jest biało-czerwona flaga, nasz narodowy sztandar.
Przychodzi taka chwila, że trzeba się pożegnać z wyczynowym uprawianiem sportu. Chciałbym zaprosić na scenę prezesa Andrzeja Kraśnickiego i sekretarza generalnego PKO, dwukrotnego medalista olimpijskiego, przewodniczący pana Adama Krzeźnickiego, którzy w naszym imieniu tego symbolicznego pożegnania mistrzów dokonali. W Pekinie zajęła miejsce 8, w Londynie była 5, ale największy sukces święciła właśnie na Marcie de Rio de Janeiro. O brąz walczyła z rosyjską zapaśniczką, niezwykle silną, inną Trażukową.
Ostatnie sekundy! Mamy medal! Mamy medal!
Monika Michalik, zapraszamy!
Sentymentalne także pożegnania kończących karierę sportową, także sportsmenek związanych z Wielkopolską, po pożegnanie wieślarskiej pary Magda Fularczyk, która startowała w Trytonie, Poznań, Natalia Mada i Smolińska. Później zdobywały pod innym szyldem medal olimpijski dla Poznania i Wielkopolski, ale ostatnim medalem olimpijskim zdobytym dla Poznania to jest medal Moniki Michalik, znakomitej zapaśniczki Grunwaldu Poznań. Monika też postanowiłaś zakończyć przygodę ze sportem i na spotkaniu noworocznym w PKOL-u zostałaś pięknie pożegnana.
Nie planowano zakończenia kariery, jeszcze w taki sposób. Też był pan prezydent, także pani minister, także to naprawdę dla mnie to dużo znaczy i w takim też gronie zakończenia kariery to jest coś fajnego tak naprawdę i myślę, że każdy sportowiec zasługuje na takie zakończenie kariery sportowej.
Nie próbowałaś już galopować do tego Tokio, tylko wysyłasz tam brata Tadeusza Michalika. To też jest spotykana historia, żeby była też taka rodzinna sztafeta pokolenia zapaśnicza i macie.
Powiem tak, z igrzysk na igrzyska byłam coraz lepsza i wychodzi na to, że w Tokio powinnam być w finale, więc ten finał zostawiam bratu.
Monika Michalik, trzykrotna olimpijka. Rzeczywiście Rio de Janeiro pozostanie oczywiście w tej najgłębszej, życzliwej pamięci sportowca dzięki medalowi olimpijskiemu. Czy jednak te wcześniejsze też miały swój urok? Debiut ma swój urok, prawda?
Wszystko ma swój urok tak naprawdę, wszystko, każdy medal, który zdobyłam ma swój urok, także, ale wiadomo, no igrzyska olimpijskie to są igrzyska i zdobywając tam medal to no nic, powiem szczerze, że nie można żadnego medalu porównać do tego medalu, ale ja się z każdego miejsca cieszyłam, z każdego turnieju, także dla mnie każdy medal był cenny, ale mówię, no igrzyska podkreślają to wszystko, podkreślają.
Serdeczne podziękowania za wspaniałą karierę, za te trofea zdobywane także dla Wielkopolski, ale jeszcze króciutko zapytam, zostajesz w sporcie? Przy sporcie?
Tak. Ja oczywiście chcę zostać przy sporcie, oczywiście w zespole sportowym chcę być trenerem, prowadzić tam swoją grupę, też być w wojsku, tak jak teraz jestem, tylko że mieć inną trochę rolę trenera.
Pierwszy w drugim stuleciu polskiego ruchu olimpijskiego rok to rzeczywiście będzie rok bardzo ważny znowu dla Państwa środowiska, ale on znowu będzie ważny także i dla nas wszystkich, bo to jest rok Igrzysk Olimpijskich. Będziecie Państwo startowali w tym roku w lecie w Japonii. Igrzyska Olimpijskie w Tokio, znów w Tokio. Mam nadzieję, że sukcesy medalowe będą powtórzone. Tych właśnie medali, a przede wszystkim tych złotych medali na ten rok 2020, na rok Igrzysk Olimpijskich w Tokio z całego serca chciałem Państwu życzyć.
Oby tak się stało. 4 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro m.in. złoty medal w wioślarstwie zdobyła Natalia Madaj-Smolińska w parze z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską. Natalia Madaj-Smolińska, mieszkanka Poznania, pochodząca z Szydłowa, pod Piłą po zdobyciu złotego medalu 4 lata temu zakończyła swoją sportową karierę i teraz coraz częściej występuje w roli wioślarskiego eksperta. Zatem ma swoje zdanie na temat olimpijskich szans dotyczących najbliższych igrzysk.
Rozmawiamy oczywiście w roku olimpijskim Tokio 2020, a liczymy także na wioślarskie medale, a nie ma chyba lepszej ekspertki w tej dziedzinie jak złota medalistka Igrzysk Rio 2016, Natalia Madaj-Smolińska, która zdobyła w dwójce razem z Magdą Fularczyk-Kozłowską to olimpijskie złoto. Pierwsze pytanie takie kontrolne. Co u Ciebie słychać? Kariera sportowa zakończona? Jakieś zajęcia? Macierzyństwo?
Jak najbardziej jestem mamą na pełen etat, aczkolwiek z końcem 2019 roku moja córeczka miała urodzinki, pierwszy roczek za nami, więc wracam do pracy. Oczywiście w styczniu ruszam. Wracam oczywiście do moich projektów sportowych, czyli do pracy w Instytucie Sportu, Szkolny Klub Sportowy, Team 100.
Skoro praca w Instytucie Sportu, to tym bardziej podkreślam tę ekspercką rolę. Teraz możesz z pewnej dali spoglądać, może wciąż jesteś bliska wioślarstwu. Jak mogą wyglądać nasze olimpijskie szanse? Trochę tych kwalifikacji już jest.
Jak co 4 lata z pewnością możemy liczyć na wioślarstwo, moją ukochaną dyscyplinę sportu. Myślę, że mamy bardzo mocną kadrę przez ostatnie 3 lata. Chociażby czwórka podwójna kobiet, Katarzyna Zilman, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Agnieszka Kobuca-Wojska. To jest czwórka dziewczyn, które są po prostu fenomenalne. Myślę, że przez ostatnie 3 lata potwierdziły, że cały czas są w światowej czołówce, że to na nie możemy liczyć, ale też warto wspomnieć o pozostałych 3 czwórkach, bo tak naprawdę w tym 3-leciu, które było za nami, wyłoniły się 4 czwórki, które są bardzo mocne i te czwórki są bardzo nieprzewidywalne. To jest czwórka podwójna kobiet, mężczyzn i tu też Wiktor Habel, chociażby z Poznani, który będzie reprezentował Poznań. Oni są bardzo mocni, przecież to są wicemistrzowie świata z Fabianem Barańskim, młodzieżowcem, który jest bardzo mocny, usiadł na szlak i fantastycznie, jestem pod wrażeniem tego młodego chłopaka, jak fantastycznie szlakuje starszym kolegom i wszyscy tworzą tam super team, także myślę, że tutaj też możemy się spodziewać bardzo dobrego wyniku i trzymać kciuki. No i mistrzowie świata, czwórka, która wysiadła z 8, bardzo długo pracowali. Myślę, że bez wątpienia to jest ich czas, to będą też ich igrzyska, bo chłopaki tutaj wykazali się bardzo dużą cierpliwością, pracą, nie zniechęcili się tą trochę nieudaną 8. No nie ukrywajmy, ona się rozpadła, a oni jakby wierzyli, że wioślarstwo to jest to, co chcą robić i wierzyli w siebie, stworzyli fantastyczną czwórkę, mistrzowie świata, mistrzowie Europy. Nie mam słów po prostu na nich, jak oni pływają. Naprawdę myślę, że tutaj to jest zdecydowanie ich czas i tutaj możemy się spodziewać bardzo fajnego wyniku.
W sporcie jest bardzo ważne, żeby nie było takiej klasycznej luki pokoleniowej, a przecież pamiętamy 4 dominatorów, ten fenomenalny złoty debel, Robert Syczy, Tomasz Kucharski i tak to ciągnie się z waszym udziałem także na igrzyskach w Rio. Z czego to się bierze? Z jakiegoś systemu? Bo wioślarstwo to jest nieprawdopodobnie wymagająca dyscyplina sportu, hartu ducha, nużących czasami na pewno treningów.
Tak, na pewno. Dyscyplina to jest bardzo ciężka, trudna dyscyplina sportu. Trzeba naprawdę wiele lat poświęcić na to, żeby tą wytrzymałość siłową też wytrenować. Dlatego się mówi, że ten najlepszy wiek to między innymi około 28 lat. I dokładnie mnie tak było, bo ja w wieku 28 lat też ten złoty medal zdobyłam. Z czego to się bierze? Ja myślę, że przede wszystkim z tego, że nasze zgrupowania są bardzo długie i trenujemy wszyscy razem w takim jednym dużym teamie. Czasami na zgrupowaniu w Portugalii to jest cała kadra około 60 osób razem ze sztabem i myślę, że gdzieś tam na siebie nawzajem też wpływamy. Jeżeli widzimy, że koleżanki mogą na deblu, to dlaczego my nie możemy 4? Przecież tak naprawdę jedziemy jednym planem, mamy tego samego trenera i niczym się nie różnimy. Ja bynajmniej tak miałam, trenując ze starszymi koleżankami, z Julią Michalską, trenując z Magdą, która była ode mnie starsza, jak weszłam do jej grupy. Później wspólnie z Magdą, ze starszą moją koleżanką, która już wcześniej miała medal właśnie w Londynie, stworzyłyśmy ten sam, jeszcze mocniejszy team, można powiedzieć, więc myślę, że to jest też taki klucz do sukcesu. Jeżeli koleżanki mogą i trenujemy tak samo ciężko, jeżeli koledzy, którzy jeżdżą na te same zgrupowania, ja jeździłam jako jeszcze zawodniczka młodzieżowa z dominatorami, to było dla mnie fantastyczne zgrupowanie pierwsze w Portugalii. Pamiętam, jak dziś, kiedy mogłam z Adamem Korolem porozmawiać na temat chociażby szlakowania, kiedy Marek Kolbowicz, schodząc z treningu, pochwalił mnie, że Natalia, widziałem cię na wodzie, no fajne zabranie, fajny rytm, także dla mnie to było coś, co mnie uskrzydlało i wiedziałam, że jeżeli oni są ze mną na jednym obozie, dominatorzy, mogę czerpać od nich też dużo i myślę, że to jest też taki klucz. Wioślarze są naprawdę bardzo pracowici i te sukcesy nawzajem się nakręcają, stąd też mamy 6 kwalifikacji olimpijskich, w tym 7 ta paraolimpijska naszego debla, miksa, więc myślę, że jak co 4 lata, tak jak powiedziałam, możemy liczyć na wioślarzy, myślę, że to będzie bardzo udany rok w Tokio.
Mamy nadzieję, że taki udany rok w Tokio będzie. Igrzyska 24 lipca. O igrzyskach Tokio 2020 mówić będziemy już za kilka minut ponownie. No to teraz sprawdzimy Państwa konkursową czujność, jeśli chodzi o to, co jest do wygrania. To jest w kontekście olimpijskim najnowsze wydanie magazynu olimpijskiego wydawanego przez Polski Komitet Olimpijski. Także to jest taki kombinowany zestaw. Kalendarz trójdzielny Automobil Klubu Wielkopolski, a także gadżety od powiatu poznańskiego. Taki zestawik trafi do tej osoby, która odpowie, kto obok naszego wioślarskiego debla, Magda Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj-Smolińska, zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016. Tylko 2 złote medale. były 61 8654 654, to jest telefon do naszego studia, czekamy na odpowiedzi. 61 8654 654, były tylko 2 złote na igrzyskach w Rio, Wioślarski Debel, o którym mówiliśmy, Magdy Fulaczyk i Natalii Madaj, i jeszcze ktoś to złoto w Rio dla polskich biało-czerwonych barw zdobył. Czekamy na Państwa odpowiedzi, a może już teraz się uda nawet. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. To była pani Anita Włodarczyk.
Tak jest. Kto się do nas dodzwonił?
Stały słuchacz Marcin Kupiec.
Panie Marcinie, serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy. Rzeczywiście były tylko 2 złote medale na Igrzyskach Olimpijskich w Rio i oprócz Wioślarek, naszych znakomitych, także związana z Wielkopolską, pochodząca z Rawiczy, Anita Włodarczyk zdobyła ten złoty medal w rzucie młotem. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Nagrody będą oczywiście w naszym dziale promocji do odbioru. Pozdrawiamy. Co tam, Grzegorz, jeśli chodzi o piłkarzy ręcznych?
Rosła przewaga reprezentacji Szwajcarii w meczu z Polakami. To oczywiście drugi mecz biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Göteborgu i przed chwilą mieliśmy 5-bramkowe prowadzenie reprezentacji Szwajcarii.
A u nas teraz kolejny muzyczny oddech, a później spotkamy się ze znakomitym Kanadyjkarzem, też naszą medalową nadzieją na Igrzyska Tokio 2020, Tomkiem Kaczorem. Coś tam na skoczni?
Już 6, 28 do 22, jeśli chodzi o mecz Szwajcaria-Polska na Mistrzostwach Europy. Are the reasons I drink? The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can get reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, one hand. It feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Za nami rok 2019, okraszony 2 dużymi sukcesami Tomasza Kaczora. Najpierw złoto Igrzysk Europejskich, równoznaczny z Mistrzostwem Europy. Oczywiście Kanadyjki jedynki na 1000 metrów, a później wicemistrzostwo świata na Węgrzech. I można śmiało powiedzieć, że w okolicach 30 wydarzył się najlepszy rok w twojej karierze.
Tak, można tak powiedzieć, że gdy skończyłem 30 lat, ten sezon okazał się najlepszy w mojej karierze. Oprócz tego jeszcze jest wygrana Pucharu Świata. Cóż więcej chcieć? Oby tylko zdrowie dopisało i powtórzyć to w 2020.
Tutaj cele są proste, pytanie jest proste. To jest rok olimpijski, rok igrzysk w Tokio. No, skoro rok przedolimpijski taki dobry, to czego możemy się spodziewać?
Chciałbym nie zawieść kibiców i po raz trzeci jak wystartować na igrzyskach i spełnić swoje największe marzenie, czyli zdobyć medal olimpijski. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tego dokonać. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeżeli ten rok był taki, gdzie mówi się, że to jest troszkę cięższy rok niż ten rok samych igrzysk, bo zdobyć kwalifikacje jest dużo, dużo ciężej, no to wydaje mi się, że po cichu mogę liczyć, że będzie równie owocny ten rok.
No ale najważniejsze są przygotowania. Wiemy, że przed sezonem 2019 wszystko się zmieniło. Nowy trener, wyjazd do Chin. Jak to będzie wyglądało w roku olimpijskim?
Przygotowania zostają takie same, jak były w zeszłym roku, tylko będą się już odbywały tutaj na miejscu. Drogi moje z trenerem Markiem się niestety rozeszły, nie z naszej winy, że tak powiem, ale zostajemy na planie treningowym, który wykonywałem w Chinach i będziemy realizować to, co do tej pory robiliśmy i co przyniosło takie efekty. Ta praca już się rozpoczęła, jesteśmy po pierwszym zgrupowaniu w Livigno, przebiegliśmy bardzo dużo kilometrów na nartach, przerzuciliśmy setki ton na siłowni, przepłynęliśmy też dosyć dużo kilometrów w basenie, także ta praca idzie cały czas w dobrym kierunku, jest to ciężka praca, no ale im bliżej sezonu będziemy schodzić z obciążeń, żeby była ta świeżość startowa i żeby być w optymalnej formie.
Indywidualnie pod okiem trenera Dariusza Bresińskiego?
Tak, indywidualnie pod okiem właśnie mojego trenera klubowego Dariusza Bresińskiego, ale z Wincentem Słomińskim, który dołączył do mnie do grupy, i z mistrzem Europy do lat 23, Litwinem Vadimem Borbowym. Zupełnie inaczej się pracuje w grupie, większa motywacja i te treningi właśnie takie są cięższe i bardziej przyjemniejsze. Okres świąteczny trenowaliśmy cały, był wolny w drugi dzień świąt, trening na siłowni, trening na ergometrze i tak wygląda mój cały dzień. Do 20 stycznia jesteśmy tu w Poznaniu, 20 stycznia ruszamy do Włoszech i tam 3 obozy po 3 tygodnie we Włoszech koło Neapolu w Lago Patia.
Zawsze pod koniec kwietnia pierwszy sprawdzian dla polskich kajakarzy, Kanadyjkarzy to testy w Wałczu i wtedy się okaże, jaka jest siła i moc Tomasza Kaczora.
Tak, pierwsze sprawdziany, 2 zresztą w kwietniu, pierwszy tydzień przed konsultacjami będzie sprawdzian o 2. 2 najlepsze 2 przechodzą dalej, ścigają się o wyjazd na igrzyska. Tydzień później sprawdzian na jedynkach. 2 najlepszych jedynkarzy przechodzi również dalej i ściga się o wyjazd na igrzyska olimpijskie.
Kluczowa sprawa. Wywalczyłeś olimpijską kwalifikację dla Polski. Czy ty wsiądziesz do olimpijskiej łódki, olimpijskiej osady w Tokio?
No gdzieś z tyłu głowy jest to, że rywale tutaj w Polsce nie śpią, też trenują, też chcą spełnić swoje marzenia. Ale ja już tak jak mówiłem wcześniej, nie zamierzam im tanio sprzedać skóry i nie zamierzam odpuszczać tej jedynki 1000 metrów. Chcę po raz trzeci reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich.
No i 2 też korci, tym bardziej, że Vincent to sprawdzony partner.
Tak, 2 też korci. Teraz już mogę oficjalnie powiedzieć, bo już się wydało to, że również i nasza 2 będzie na starcie w kwietniu w Wałczu, pretendowała o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
Bardzo interesujące plany Tomasza Kaczora, człowiek, który rzeczywiście chciał prawie kończyć karierę, a tymczasem będzie miał szansę absolutnie na olimpijski medal na Igrzyskach Tokio 2020. Nie będzie tam polskich piłkarzy ręcznych, którzy walczą w Mistrzostwach Europy w Szwecji.
Jest ostatnia minuta spotkania ze Szwajcarią, to drugi mecz grupowych biało-czerwonych, już właściwie 30 sekund do końca i Szwajcarzy prowadzą z Polakami 30-24.
To w dalszym ciągu olimpijsko, szybciuteńki i następny konkurs, co tym razem do wygrania? Kalendarz książkowy ufundowany przez powiat poznański plus mini gadżety, taki zestawik. No skoro jesteśmy przy pytaniach olimpijskich, pytaliśmy o złote medale właściwie na Igrzyskach Rio de Janeiro 2016, to teraz pytanie będzie nieco bardziej ogólne. W sumie polska reprezentacja w historii swoich startów na letnich Igrzyskach Olimpijskich wywalczyła 283 medale. Proszę powiedzieć, ile było złotych medali. Ile razy biało-czerwona flaga wędrowała na najwyższy poziom masztu i można było słuchać także Mazurka Dąbrowskiego. Ile złotych medali w historii letnich igrzysk olimpijskich zdobyli polscy sportowcy? Do wygrania zestaw gadżetów i kalendarz książkowy powiatu poznańskiego. Czy mówiłem? 61 8654 654, to jest telefon do naszego studia. Nie pytałem Grzegorza o zimowe igrzyska, a zimowa rywalizacja skoczków narciarskich zawsze nas ekscytuje.
Za nami pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w Val di Fiemme i Polacy wysoko. Prowadzi Austriak Stefan Kraft, drugi jest Niemiec Karol Geiger, ale po pierwszej serii na trzecim miejscu Kamil Stoch, na czwartym Dawid Kubacki, na siódmym Piotr Żyła, zatem druga seria, która rozpocznie się za chwilę, zapowiada się emocjonująca.
61 8 654 654. Pytanie brzmiało, ile złotych medali w historii letnich igrzysk olimpijskich zdobyli polscy sportowcy. To teraz kolejny muzyczny oddech, a później zajmiemy się olimpijskimi szansami naszych polskich lekkoatletów. 283 medale w sumie, 83 srebrne, 132 brązowe. To ile nam zostaje złotych, panie Leszku? Pan Leszek się do nas dodzwonił.
Dobry wieczór, witam wszystkich. No, po tych wszystkich zmianach, które są uaktualniane, po tych wszystkich dopingach, to 68 pewnie teraz.
Tak jest.
Nie wiem, czy za tydzień się nie zmieni znowu.
Ale najważniejsze, że Anita Bodarczyk także odebrała za londyńskie igrzyska całkiem niedawno podczas gali stulecia PKOL-u ten złoty medal i to jest 68 złoty medal. Dziękujemy serdecznie.
O tych zmianach jeszcze tak mogę wtrącić?
Proszę bardzo.
Jeżeli się zwiększą na plus, to jak najbardziej, jestem za.
Nie, no myślę, że tak, że tutaj polscy sportowcy, skoro mamy szefa Światowej Agencji Antydopingowej Witolda Bańkę, to nie będzie żadnych polskich dopingowych wpadek. Dziękujemy serdecznie,
dziękuję,
pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Pięknie, nagrodę wyślemy oczywiście pocztą, a my za minutkę zajmiemy się lekką atletyką i kolejne rozmowy właśnie na ten olimpijski, lekkoatletyczny temat. Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Poznaniak, pan Tadeusz Osik. Panie prezesie, polska lekka atletyka w kontekście Igrzysk Olimpijskich Tokio. Wielkie nadzieje rozbudziliście tymi występami na Mistrzostwach Świata w Deusze.
No rzeczywiście, nasze wyniki z ostatnich kilku lat są, nawet nas zaskakują, są na bardzo wysokim poziomie europejskim i światowym, ale musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że Igrzyska Olimpijskie rządzą się swoimi prawami. I tam trzeba być nie tylko bardzo dobrym, tam trzeba być doskonale przygotowanym na rekordy życiowe, żeby walczyć o finały i walczyć o medale. No i to jest naszym jakby celem. Po tym dosyć długim sezonie ubiegłorocznym rozpoczęli zawodnicy już część od listopada, część od grudnia przygotowania do nowego sezonu. Zalecamy też zawodnikom i trenerom, żeby starty halowe bardzo ograniczyć, gdyż kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich muszą się odbyć od połowy maja do końca czerwca, czyli bardzo krótki okres czasu, a halowe Mistrzostwa Świata są w połowie marca, czyli to przygotowanie i pogodzenie tego by było bardzo trudne, a jeżeli już by się udało, no to problem z wynikami na Igrzyska Olimpijskich, po których mamy jeszcze 2 tygodnie później Mistrzostwa Europy w Paryżu.
Tadeusz Osik przede wszystkim kojarzony ze znakomitą trenerką, jeśli chodzi o konkurencje biegowe, szczególnie sprinterskie. No, tam ostatnio wielkich jakichś sukcesów nie ma, ale za to chodzi, jeśli o biegi przedłużając tak troszkę, to już 400 metrów zaczyna być ciekawiej, 800, 1500, tak to wygląda.
No rzeczywiście to mnie bardzo martwi, bo 3 lata temu, jak zostałem właśnie wiceprezesem, to przestałem być trenerem kadry narodowej. Jestem tylko trenerem tu w klubie w AZS-ie poznańskim. No i martwi mnie to, że zostawiłem zespół, który był piątym zespołem i młodym, 23-4-letnim, piątym zespołem na Mistrzostwach Europy. I jakoś teraz nikt nie może, kolejny już trzeci trener i nie może poskładać tego zespołu, nie może trafić do zawodników i zmotywować do większej pracy, żeby biegać przynajmniej te 10-20, a z tego by wyszła na pewno bardzo dobra sztafeta. Także to rzeczywiście mnie martwi, natomiast no, cieszy 4 razy 400 metrów kobiet. Powoli, bo też tutaj 4 razy 400 metrów mężczyzn, mamy już starszych zawodników, ale pokazują się młodzi, pokazują się następcy. Także w wielu konkurencjach również tak mamy w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, natomiast mamy też duże luki. Robimy wszystkie działania typu tyczka kobiet, trójskok kobiet po odejściu, zakończeniu kariery przez Anię Jagaciak-Michalską. Także mamy w kilku konkurencjach konkurencjach takie właśnie słabe bardzo zaplecze i szukamy rozwiązań, żeby to przynajmniej w perspektywie kilku lat, bo teraz już nie, ale do następnych igrzysk to poprawić.
Wojtek Nowicki, Paweł Fajdek, tak jednym tchem teraz wymieniam te nasze medalowe nadzieje na Tokio. Anita Włodarczyk, poznanianka Joanna Fiodorow, Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, tyczkarze, no nasza sztafeta 4x400 metrów, do której także sprinterka Ania Kiełbasińska dołączyła, trochę uciekła, przedłużyła ten dystans, Marcin tak. Lewandowski, tak, Marcin 1500 metrów. No, coś się musi narodzić z tych szans.
Tak, zawsze się mówi, że jeżeli jest na przykład 10 szans, to powinno być 5 medali, więc tego się trzymajmy. Ja myślę, że taka sytuacja może powstać, ale oczywiście musi być, trzeba sobie też zdawać sprawę, że zawodnicy pracują na bardzo dużych obciążeniach. Oczywiście zabezpieczamy im fizjoterapeutów, lekarzy i tak dalej, ale oby im dopisywało zdrowie, to wtedy będziemy mogli, myślę, się cieszyć z występu polskich reprezentantów.
Prezesi muszą być dyplomatami, skoro będzie pan, że już nie jest trenerem kadrowym, a prezesem, więc pewnie większym dyplomatą pan się stać musiał, ale zapytam, kto z polskich lekkoatletów ma największe szanse na olimpijskie złoto? Tak zapytam mocno.
No zdecydowanie Paweł Fajdek.
W sportowym rytmie.
Joanna Fiodorow, lekkoatletka poznańskiego AZS-u, wicemistrzyni świata w rzucie młotem w 2019 roku. Trochę tak jest, że rok przed igrzyskami to już taki sprawdzianik.
To jest sprawdzian oczywiście, ale my co roku mamy imprezę główną, docelową, do której się zawsze szykujemy. Okres czterolecia między igrzyskami traktujemy tak jak zawsze, czyli ten trening jest ułożony tak naprawdę co roku pod igrzyska. No wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy siedzą te igrzyska, ale dla mnie najważniejsze, żeby tą zimę przepracować w zdrowiu, bez większych problemów i jeżeli zrobię trening w 100, a nawet w 110%, to wszystko powinno się fajnie ułożyć w Tokio.
A wracając do roku 2019, rozmawiałem z wieloma sportowcami z różnych dyscyplin, którzy osiągali sukcesy właśnie w 2019 roku i wielu z nich zmieniło system treningowy, nierzadko trenera. No i teraz Joanna Fiodorow trochę zmieniła, bo trenerka w sumie jest od jakiegoś czasu, ale już trenujesz w swoich rodzinnych stronach.
No ale te zmiany były w 2016 roku, czyli już to trochę czasu minęło i pracujemy cały czas, można powiedzieć, pod kątem igrzysk w Tokio i tutaj żadnych eksperymentów, żadnych zmian nie wprowadzamy. Jedyne co to pracujemy dalej nad elementami techniki, w których są jeszcze mankamenty i można to zawsze poprawić.
To jak wyglądają przygotowania do olimpijskiego sezonu, bo to już się dzieje.
Zgadza się, jesteśmy po wstępnych przygotowaniach przed ciężkim treningiem. Już 11 stycznia wyjeżdżamy na zgrupowanie na Teneryfę i tam już ciężka robota, ciężki sprzęt, tony na siłowni mnie czekają, także tak to będzie wyglądać. I przez najbliższe 8 miesięcy do igrzysk tak naprawdę będę pakować się, rozpakowywać się, trenować i wyjeżdżać. Takie jest życie sportowca.
A patrzy się na to, co robią rywalki, jak to może w Tokio wyglądać, kto tam będzie najmocniejszy?
A ci powiem tak, no w chwili obecnej nie jestem w stanie powiedzieć nic. Na pewno Amerykanka będzie groźna. Zobaczymy, jak to też zdrowotnie, bo tak jak mówię, no to wszystko się obija o to zdrowie. Jeżeli nie będzie problemów zdrowotnych, ani innych większych problemów, to tam faworytów do medali jest dużo. Na polskim podwórku jesteśmy trzy. Jestem ja, Malwina Kopron i Anita Włodarczyk. Podwórko zagraniczne jest ogromne. Są dziewczyny, które już zdobywały medale igrzysk olimpijskich, które rzucają po 76 metrów. Wszystko się rozegra podczas konkursu 4 sierpnia.
Rzut młotem kobiet właściwie rozwija się od kilkunastu lat. Cały czas niektórzy mówią, że to młoda konkurencja, ale mówiąc o tym, że w Polsce już są trzy mocne zawodniczki, że ta czołówka światowa już jest szeroka, możemy powiedzieć, że okrzepł rzut młotem w lekkoatletycznej rodzinie? Czy jeszcze tak trochę z przymrużeniem oka patrzą na was?
Dalej ten rzut młotem jest taki z przymrużeniem oka. Co prawda jest na igrzyskach i jest równoprawną konkurencją jak pozostałe konkurencje, natomiast no prawdą jest to, że w chwili obecnej troszeczkę nam zmienili plany, zmienili nasz World Challenge na World Tour. Gdzieś tam zaczynamy być, powiedzmy, powoli odrzucani. Troszeczkę jakby na bok. Mamy też takie wrażenie, że prawdopodobnie będą chcieli w ogóle wyrzucić gdzieś tam ten młot kompletnie, więc no zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie cieszę się tym, że ten młot jeszcze jest i że faktycznie Polska wiedzie prym. Z każdej imprezy przywozimy medale zarówno w kobiecym, jak i męskim.
City was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming.
Aleksandra Kowalczuka z ETS Poznań. Najbliższe plany, bo udało się zdobyć kwalifikację olimpijską. Ona była spodziewana, prawda?
Spodziewana. Dla kogo spodziewana? Dlatego spodziewana. Z rankingu olimpijskiego łapało się 5 osób. Ja byłam 6, więc byłam pierwszą osobą, która nie dostała tej kwalifikacji, ale wszystko zadecydowało. Były zawody w Wielki Szlem i one były ostateczne. Jakby wygrała osoba, która była nade mną w rankingu olimpijskim, wtedy ona gwarantuje mi kolejne miejsce, więc tak się stało. Brytyjka, która jest pierwsza w rankingu olimpijskim, zajęła też drugie miejsce na szlemie, co dało jej kwalifikację ze szlema, a mi z rankingu, więc jadę na igrzyska.
Fantastyczna radość, aczkolwiek troszkę tych problemów jest. Podobno jakaś walka z kontuzją. Co to jest?
Moje ostatnie zawody, finał Grand Prix w Moskwie, który właśnie był decydujący, jeżeli chodzi o kwalifikację z rankingu. Na pierwszej walce strzeliło mi coś w kolanie i nie mogłam jej niestety dokończyć. Zrobiłam szybko USG od razu po powrocie, tam wyszło uszkodzone więzadło poboczne, jakaś dziurka w mięśniu, wyszło tego sporo, ale to pewnie przeciążenia po takim długim czasie treningów. Teraz leczę się, muszę zrobić jeszcze raz USG, żeby lekarz wystawił mi ponownie zdolność i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do treningów.
To wszystko jest dokładnie rozpisane przez trenerów kadry olimpijskiej, jak to ma wyglądać do samego Tokio?
Znaczy jest już plan do samego Tokio, ale pewnie się pozmienia, bo ciężko jest zaplanować aż na 6 miesięcy, żeby wszystko wypaliło, więc pierwsze zgrupowanie miałam zacząć 4 stycznia, ale przez tą kontuzję niestety nie pojadę, więc moje pierwsze zgrupowanie będzie 11 w Giżycku.
Są jeszcze planowane starty międzynarodowe do igrzysk, jakieś ważne w kontekście właśnie przygotowań przed występem na igrzyskach?
Tak, będzie dużo startów, będą Puchary Świata, które będą mniej ważne, bardziej żeby przećwiczyć sobie różne elementy na walce i najważniejszym startem przed igrzyskami będą Mistrzostwa Europy w Belgradzie.
Mówimy i tak cieszymy się w kontekście zdobytej przez siebie kwalifikacji olimpijskiej na Tokio 2020, ale kwalifikacja to jest jedno. Są plany, są marzenia. Jakie one są? Te olimpijskie.
Najwyższe. Chciałabym usłyszeć mazurkę na igrzyskach. Tak jak każdy sportowiec chyba chciałabym zdobyć złoto na igrzyskach. Nie ukrywam, że jest to moje marzenie. Na pewno nie chciałabym tam pojechać i przegrać pierwszej walki. To jest chyba najgorszy scenariusz, który się w mojej głowie tworzy. Chciałabym naprawdę wrócić i być z siebie zadowolona.
Tak, przypominamy sobie czasami o taekwondo olimpijskim raz na 4 lata albo przy okazji Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Myślę o większości kibiców polskiego sportu. Jakie są zatem najgroźniejsze takie rywalki, ta czołówka światowa z twoim udziałem?
Nie ma rywalki, która jest najgroźniejsza, bo każda jest równie groźna i się przekonałam o tym na Mistrzostwach Świata, przegrywając z Chorwatką, która była o wiele niżej ode mnie w rankingu. Ten sport jest naprawdę różny, bo czasami można wygrać z osobą rozstawioną z numerem 1 na zawodach, a można przegrać z osobą, która jest najniżej notowaną dziewczyną na zawodach, więc to jest taki miszmasz, wszystko zależy od dnia, od naszej predyspozycji danego dnia. Także ciężko powiedzieć, kto byłby najgroźniejszy. Na chwilę obecną pewnie Brytyjka i Chinka byłyby takie najcięższe do pokonania, więc nie chciałabym ich spotkać w pierwszej walce.
6 minut, godzina 18, powoli dobiega końca pierwsza godzina audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Sporo mówiliśmy o polskich olimpizmie, o szansach także na Igrzyska Tokio 2020, ale myślę, że nie samymi igrzyskami w 2020 roku żyć będziemy w Wielkopolsce, nie także piłkarskim Euro 2012, ale także innymi dużymi imprezami. Jeśli chodzi o imprezy rangi Mistrzostw Świata, to zapraszać się będziemy Państwa na pewno do Tarnowa Podgórnego, bo tam odbędą się Mistrzostwa Świata w kręglarstwie klasycznym. Kolejna rozmowa właśnie na ten temat.
9 maja w Tarnowie Podgórnym rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kręglarstwie klasycznym. Szef Komitetu Organizacyjnego Bernard Broński. O tej imprezie właściwie mówimy od półtora roku, a teraz te przygotowania już na ostatniej prostej pewnie są.
No teraz wkroczyły w fazę już takich konkretnych rozstrzygnięć. Rozstrzygnęła się już sprawa, kto będzie stawiał tą ośmiotorową kręgielnię. Powoli zaczynamy dogrywać wszystkie umowy ze sponsorami. Głównym sponsorem wiadomo gmina. Urząd Marszałkowski w to też będzie pleciał. Jest bardzo dużo tematów, a im bliżej rozpoczęcia, tym więcej pracy. Chciałbym powiedzieć, że od 9 do 24 będą to Mistrzostwa Świata w kręgach klasyczne U18, U23 i seniorów i seniorek. Natomiast ostatni tydzień, czyli 24-30, to 20 Mistrzostwa Europy niewidomych i słabowidzących. Też duża impreza. Zapraszam wszystkich. Ciekawostki, jak ci, którzy nie widzą, pięknie kulają.
Mimo że Tarnowo Podgórne jest miejscowością znaną ze stałej kręgielni, to jednak na potrzeby mistrzostw powstanie tymczasowa. Gdzie? Jak to będzie wyglądało?
Na nowej hali, która się buduje przy Zespole Szkół Technicznych. Mamy obiecane, że do końca marca sala będzie gotowa. Zresztą wykonawcy jakby słuchają, co my mówimy, jak powinna być infrastruktura zrobiona wokół i w środku. Jest jeden wymóg Światowej Federacji. Nowa ma być kręgielnia ośmiotorowa, stąd wypożyczamy tą kręgielnię.
Ale też potrzebna będzie trybunka, bo wiemy, że na kręglarskie Mistrzostwa Świata lubią przyjechać kibice z Niemiec, z Bałkanów.
Tak, oczywiście. Jesteśmy na etapie podpisania umowy. Na tej nowej sali będzie dla 300 osób trybuna. Do tego te boczne nasze, tak dwie, myślę, że około 500 osób będzie mogło spokojnie na tych trybunach zasiadać.
No i trzeba zapytać o stronę sportową. Czy przygotowuje się już do tych mistrzostw reprezentacja Polski?
Tak, szczególnie U18, U23 od 2 lat. Już przygotowujemy do tej naszej docelowej imprezy. Mamy co kwartał takie spotkania kadry ze sprawdzianami, co poszczególni potrafią. Oni są też monitorowani, ci, którzy tam są w tej szerokiej kadrze. Trenerzy kadr jeżdżą, patrzą, obserwują jakie wyniki. Myślę, że te młode kategorie będą świetnie przygotowane. Natomiast starsze kategorie, wiadomo, proza życia, pracują. Już jest dla nas trudniej.
A sport amatorski, powiedzmy sobie szczerze.
U nas amatorski, na przykład na Węgrzech i w Słowenii i w Serbii, jest to zawodowy sport.
Kto będzie wiódł prym?
Myślę, że Serbowie z pochodzenia, bo oni też teraz pouciekali, taki trzykrotny mistrz świata Zawarko, on teraz reprezentuje Włochy, klub włoski, natomiast jako nacja Serbia i Węgry.
Od 9 maja w Tarnowie Podgórnym, niedaleko Poznania, początek Mistrzostw Świata w kręglarstwie klasycznym. Natomiast jeśli chodzi o zawody Pucharu Świata skoczków narciarskich we włoskim Predazzo, to już druga seria i 20 skoczków już oddało swoje próby, prawda?
Tak, za chwilę najciekawsze to, co nas czeka dzisiaj w Predazzo, czyli ostatnia dziesiątka po pierwszej serii. Pierwsza dziesiątka ostatnia, która będzie startowała z 3 reprezentantami Polski. Na razie po 20 zawodnikach prowadzi Mariusz Lindvik, Norwek. Jego nota to 266 punktów, no ale tak jak powiedziałem, teraz będą skakać ci najmocniejsi zawodnicy po pierwszej serii i w tej grupie mamy 3 Polaków, bowiem przypomnę, że 7 był Piotr Żyła, 4 Dawid Kubacki, a 3 Kamil Stoch. Jako ostatni będą skakali Karol Geiger, przedostatni i prowadzący po pierwszej serii Stefan Kraft.
O tym wszystkim po godzinie 18, w drugiej godzinie spotkania z muzyką i sportem w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Także oczywiście przegląd wydarzeń ligowych, koszykarskich, siatkarskich, związanych z piłką ręczną, halowym, hokejem. Będziemy także na Pucharze Europy Kadetek we Florecie. To wszystko po 18:00. Warto być z nami.